Cześć, ja nazywam się Hanna Dzielińska, czyli Hanka Warszawianka, a to jest podcast o kulturze, historii i Warszawie. Ale nie tylko, również o tematach, które leżą gdzieś pomiędzy. Ten odcinek zatytułowany jest Na parkietach dawnej Warszawy. Usłyszysz w nim, kto zajadał się marcepanowym śledziem, opowiem Ci o przywilejach królowej mody i o tym, kto przebrał się za Sławojkę i co z tego wynikło. Zapraszam. Chociaż wszyscy chodzimy teraz w maskach, powodem niestety nie jest karnawał, ale to nie powód, żeby nie opowiedzieć Ci o tym czasie w roku, kiedy warszawiacy bawili się wyjątkowo hucznie. W pierwszej części opowiem Ci o balach i maskaradach organizowanych od XVIII do początku XX wieku. Warszawskie karnawały to bale i maskarady. Czym się różniły? Najpierw powiem Ci może, kiedy zorganizowano pierwszą maskaradę w historii Warszawy. Wiemy o tym bardzo precyzyjnie, ponieważ odbyła się ona na imieniny księcia Józefa Poniatowskiego, czyli księcia Pepi, w 1801 roku. Skoro imieniny księcia Józefa, no to pewnie było to na początku stycznia. Książę Józef Poniatowski był mieszkańcem pałacu pod Blachą, to jest ten pałac, który stoi u stóp Zamku Królewskiego, ale ta pierwsza maskarada odbyła się w innym miejscu, w pałacu Paca przy Miodowej. Znasz go dobrze, to jest dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Maskarada tym różniła się od balu, że przychodziło się nań, no właśnie w masce, stąd taka nazwa, przychodziło się fantazyjnie przebranym, czasami za piecyk, czasami za niedźwiedzia. To akurat bywało ryzykowne, zwłaszcza jeżeli grubiańsko taki niedźwiedź się odzywał do pozostałych, a to dlatego, że jeden z naszych władców, Wielki Książę Konstanty, był nazywany niedźwiedziem i mogło to być odczytane i raz nawet było jako aluzja. Niekoniecznie mogło się to skończyć dobrze, ale maskarady dawały też szansę na to, że kiedy przebierzemy się wyjątkowo dobrze, wyjątkowo skutecznie, to nikt nas nie rozpozna i będziemy mogli po prostu, jak to w dawnych karnawałach weneckich bywało, też robić rzeczy, które po prostu na co dzień nam nie przystoją, bo jesteśmy z wyższej klasy społecznej, a tu nagle chcemy zaszaleć. W przebraniu było to robić dużo łatwiej. Bale i maskarady odbywały się w Warszawie w Teatrze Wielkim najczęściej. To oczywiście te dla Towarzystwa Eleganckiego, ale zanim Teatr Wielki w ogóle pojawił się w Warszawie, był przecież Teatr Narodowy w innym miejscu. I tutaj taki nawiasik właśnie, bo te słynne maskarady i słynne bale właśnie redutowe, to jest Plac Krasińskich. Tam, w miejscu, w którym dzisiaj stoi Sąd Najwyższy, a tuż obok Pomnik Powstania Warszawskiego, aż do lat 30. XIX wieku stał nieduży budynek, w którym mieścił się właśnie Teatr Narodowy. Tutaj zresztą ostatni koncert w Polsce, a właściwie w Warszawie, dał Fryderyk Chopin. Później, kiedy już w latach 30. XIX wieku wzniesiono potężny gmach teatru na Placu Marywilskim, który od tego momentu staje się placem teatralnym, sale redutowe właśnie tego teatru stały się areną bali, a czasami też pewnie maskarad. Czy Warszawa bawiła się chętnie w wieku XIX? Tutaj tak naprawdę są różne informacje w zależności od tego, kogo spytamy. W drugiej połowie XIX wieku cudzoziemcy, którzy przyjeżdżali do Warszawy, zauważali, że mieszkańcy miasta rzadko się bawią, przynajmniej Polacy. Bawili się owszem, ale głównie Rosjanie. A przecież powodów, żeby się bawić, można by znaleźć sporo. Pomagało to w swataniu dzieci, w łączeniu fortun, w pomnażaniu pieniędzy. I to też dobrze można zobaczyć w serialu Bridgertonowie, który jest teraz w ofercie Netflixa. Muszę powiedzieć, że oglądanie tego serialu no, dla mnie było nieznośne, mi się udało ledwie kilkadziesiąt minut wytrzymać, ale takie właśnie zachowanie, takie właśnie zabiegi, mizdrzenie się i pokazywanie, i stroszenie piórek, i prezentacja walorów była jedną z doskonałych zabaw karnawałowych i częścią nieodłączną właśnie balu. Trzeba przyznać, że w historii Warszawy był też taki moment, kiedy bale odbywały się dzień po dniu, przez jeden, a nawet może i więcej tygodni. To były bale, kiedy przyjechał do Warszawy ze swoją świtą Napoleon Bonaparte. I wówczas każdy, chcąc uhonorować takiego wielkiego wodza, który jeszcze może dać nam autonomię, każdy chciał na jego cześć właśnie bal wydać. W tym właśnie czasie też odbył się taki bal, na którym Napoleon miał spotkać Marię Walewską, co skończyło się czymś więcej niż krótką, romantyczną przygodą. A skoro jesteśmy przy epoce napoleońskiej, przy czasach Księstwa Warszawskiego, to nie mogę Ci nie wspomnieć o pewnym balu, na którym byłam w oranżerii pałacu w Wilanowie w 2013 roku. Tam też wszyscy wyglądali jakby wyjęci żywcem z czasów księcia Józefa, a to dlatego, że grupa rekonstruktorów organizowała ten bal i właśnie w takim klimacie był on utrzymany, właśnie w tej epoce fantastyczna i zabawa, i też klimat zupełnie jakby przeniesiony z czasów, kiedy w Warszawie był Napoleon Bonaparte. Sale redutowe nie były jedynym miejscem, gdzie można było w karnawale bawić się w Warszawie w wieku XIX. Innym były resursy. Co to w ogóle jest? Resursa to był taki klub towarzyski, do którego przychodziło się, żeby pobyć z innymi, nawiązać kontakty, pograć w brydża, czasem w bilard. I właśnie w karnawale resursy organizowały bale. W Warszawie była resursa kupiecka. Ten budynek wciąż istnieje, dzisiaj jest ambasadą Belgii, czyli Pałac Mniszków przy ulicy Senatorskiej, zaraz koło Placu Bankowego. A druga to była resursa obywatelska, która mieściła się na krakowskim przedmieściu, nieopodal kościoła Świętej Anny. To jest dzisiejszy Dom Polonii. Do tej resursy przychodził m.in. Henryk Sienkiewicz. Zatem u niego też w tekstach możemy sporo o tym towarzystwie poczytać. Oczywiście, kiedy chcesz się dowiedzieć ploteczek, to polecam Ci też lalkę. Trzeba powiedzieć, że bywalcy jednych i drugich balów bardzo dbali o to, żeby nie urodzić ani jednego, i te resursy między sobą ustalały, w którym dniu będzie w jednej impreza, a w którym w drugiej, żeby te daty się nie pokrywały, żeby każdy mógł pokazać się tak wiele razy, jak tylko mu się zamarzy. Ale mi się zrymowało. Wjeżdżając do resursy obywatelskiej, tej na krakowskim przedmieściu, nawet jeżeli było deszczowo czy śnieżnie, jak to w karnawale czasami bywało, nie musieliśmy się obawiać, że koafiura, że fryzura nam się zepsuje, dlatego że przed budynkiem był jeszcze taki podjazd, kryty ganeczek, pod który podjeżdżał fiakier dorożką, w której siedzieliśmy my. No i mieliśmy pewność, że kiedy wysiadamy, to nad nami jest dach, już ten śnieg czy deszcz nam nie przeszkadza. Skoro jesteśmy przy karnawale i przy tańcu, to od razu Ci tutaj polecę podcast, który odkryłam niedawno, Słowem o tańcu. Posłuchaj, Janusz, jakoś Cię może zainspiruje albo zainteresuje, a za chwilę w drugiej części opowiem Ci, jak bawiono się w latach 20. i w latach 30. I tak płynnie, posuwistym krokiem poloneza albo mazura przechodzimy do wieku XX. Zanim jednak lata 20, lata 30, które oczywiście rozpalają teraz naszą wyobraźnię i mamy wrażenie, że wtedy to się bawiono, to powiem Ci o takim czasie, kiedy bawiono się jeszcze lepiej, bo Polska właśnie odzyskała niepodległość i w listopadzie 1918 roku nie było w Warszawie rodziny, która nie organizowałaby albo nie uczestniczyła w balu czy przyjęciu właśnie, które miało być uhonorowaniem niepodległości. Niestety na jednym z takich przyjęć doszło do prawdziwej tragedii. Ona wprawdzie dla Polski skończyła się, dla polskiej kultury skończyła się nie najgorzej, ale dla rodziny, której dotyczyła, wręcz przeciwnie. O kogo chodzi i co to było za miejsce? Miejscem jest rodzinny dom Krystalów. Izabela z Rotmilów, skrzypaczka, i Bronisław Krystal to małżeństwo z małym synkiem, które zajmuje się sztuką wysokich lotów. On jest kolekcjonerem dzieł sztuki, ona muzykuje, zawodowo. Bronisław Krystal będzie przez kolejne lata zakupował coraz to nowe obiekty, które później przekaże Muzeum Narodowemu i stąd to nazwisko może być Ci znane. To był największy ofiarodawca Muzeum Narodowego w Warszawie. Co się wydarzyło? Ktoś nie dopatrzył i jeden z kieliszków, który pojawił się na stole, miał wyszczerbiony brzeg. Pech chciał, że toast za niepodległość tym kieliszkiem wzniosła właśnie Izabela z Rotmilów, Krystalowa, i wdała się w jej usta jakaś, zdało się jakieś paskudztwo, zakażenie, mówiąc po ludzku. I wyobraź sobie, że w ciągu kilku dni Izabela Krystalowa zmarła. Bronisław Krystal był oczywiście niepocieszony, bo stracił ukochaną małżonkę, ale powiedziałam Ci też, że dla polskiej kultury ta śmierć miała też pozytywne skutki. O czym myślałam? Pewnie kojarzysz Stabat Mater Karola Szymanowskiego. Potężny, monumentalny utwór. Bronisław Krystal zamówił na cześć swojej żony rekwiem, ale Karol Szymanowski zwlekał, nie oddawał zamówienia, chociaż pieniądze już wziął był i w końcu oddał właśnie Stabat Mater. Obawiał się, że rekwiem przynosi pecha kompozytorom i czasami jest to ostatni utwór, który skomponują. Niezależnie od powodu mamy dzisiaj fantastyczną kantatę Stabat Mater Karola Szymanowskiego, którą napisano właśnie dla żony Bronisława Krystala, która zmarła w wyniku zakażenia podczas przyjęcia za niepodległą. Tak się jakoś smutno zrobiło, co? W takim razie teraz będą już same wesołe zabawy. W końcu karnawał. Nie zdziwi Cię pewnie, jeżeli powiem, że w zależności od tego, do jakiej grupy społecznej należałeś, do jakiej warstwy społecznej, ale też do jakiej branży było Ci blisko, to chodziłeś na inne bale niż koledzy innych profesji, bo każde środowisko miało swoje własne bale. Pierwszym, o którym chcę Ci powiedzieć, był bal Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Odbywał się w fantastycznej sali balowej, jakżeby inaczej, właśnie towarzystwa, które swoją siedzibę miało przy ulicy Foksal. Notabene istnieje ten budynek do dzisiaj. To jest taka ceglana, neogotycka kamienica po południowej stronie Foksalu. Rozpoznasz ją po tym, że w dekoracji pojawiają się nie tylko wiosła, ale też liny czy kotwice. I tutaj o jednej potrawie chcę Ci powiedzieć z tego balu. Wiem, na balu głównie się tańczy, ale był taki moment podczas tego balu, na który czekali wszyscy uczestnicy, nie tylko ci, którzy kochali śledzie. A dlaczego śledzie? Ponieważ to był moment, kiedy dwumetrowej długości śledź wjeżdżał na stół. Rzucali się na niego przede wszystkim ci, którzy kochali słodycze, ponieważ śledź był z marcepanu. Co się okazuje? Jest w Europie takie miejsce, w którym na Boże Narodzenie właśnie marcepanowe rybki się je. I to znajdziesz w e-booku o świątecznych tradycjach, który razem z kilkunastoma przewodnikami z całego dosłownie świata napisałam w 2020 roku. O tym miejscu i o tych marcepanowych rybkach właśnie tam możesz poczytać. Znajdziesz go na stronie hankawarszawianka.com. Kto jeszcze balował? No oczywiście brydżyści mieli swój osobny bal. Uczniowie też organizowali bale, też w karnawale tańczyli i tutaj o takim szczególnym rodzaju szkół muszę Ci powiedzieć, muszę Ci powiedzieć po prostu o tym, że ponieważ szkoły nie były koedukacyjne, chłopcy uczyli się w innych niż dziewczynki, no to podczas takich balów oczywiście, jeżeli tylko jedna szkoła byłaby organizatorem, byłoby trudno. I w związku z tym na przykład była szkoła Królowej Jadwigi, czyli Królówka. Ona była o tyle wyjątkowa, że zajęcia sportowe, gimnastyczne, dziewczynki odbywały na dachu. Działo się to na rogu Placu Trzech Krzyży i Alei Ujazdowskich. Dzisiaj ten budynek stoi, ale w bardzo okrojonej szacie, dlatego że uderzyła bomba w czasie Powstania Warszawskiego w ten gmach i niestety 7/8 zabrała. No i dziewczyny z Królówki tańczyły z chłopakami z Batorego, czyli ze szkoły, która była nie tak daleko, na ulicy Myśliwieckiej i dzięki temu obie płcie były reprezentowane na takim na takim balu. A na jakie bale Warszawa czekała najbardziej w latach 20. i w latach 30.? Słynne były bale prasy, ale ten, na który wszyscy czekali, a zwłaszcza krawcy, krawcowe, fryzjerki, modystki, czyli panie, które robiły kapelusze, był bal mody polskiej, który odbywał się w hotelu europejskim. Czekano na niego z utęsknieniem, ponieważ on był takim najważniejszym towarzyskim wydarzeniem Warszawy w międzywojniu. Elity przychodziły tutaj tłumnie. Ważnym momentem podczas balu mody było wybieranie królowej. Razu pewnego, był rok 37, królową mody została aktorka Nina Andrycz. Oczywiście ten tytuł obowiązywał aż do następnego roku i Nina Andrycz chwaliła się, że przez cały rok miała tańsze stroje, rękawiczki, szale, kapelusze, właśnie dzięki temu, że została królową mody i ubieranie jej było prestiżem i marzeniem kreatorów mody, którzy bardzo chcieli się pokazać i luksusowych magazynów z ubraniami również. Także już wtedy takie rzeczy się działy. Były też bale niedaleko hotelu europejskiego i tu od razu w dwa różne miejsca cię zabieram. Najpierw do Pałacu Brühla. Pałac Brühla stojący w Warszawie od XVIII wieku znajdował się przy ulicy Wierzbowej. Dzisiaj ta działka jest pusta, jest tutaj park. To jest teren obok Grobu Nieznanego Żołnierza. Ale w latach 30. do starej bryły dobudowano nowe skrzydło. Nowe, to mało powiedziane. Ultra nowoczesne. Projektantem był Bogdan Pniewski, ustosunkowany już wtedy przyjaciel ministra spraw zagranicznych. A w Pałacu Brühla było co? Nie zgadniesz. Ministerstwo Spraw Zagranicznych właśnie, od tak. I w tym właśnie, w tej właśnie nowej części odbywały się bale organizowane przez Jadwigę Bekową, która była najsłynniejszą Jadwigą międzywojennej Warszawy i influencerką pierwszoklaśną, o, tak powiem. Wzorowały się na niej wszystkie panie, które chciały być okuchą, które chciały być modne. Ona sama za tymi balami, jak opowiadała, nie przepadała, dlatego że jako żona ministra musiała dać się obtańcować najpierw tym najważniejszym gościom, a tym, z którymi chciałaby zatańczyć, no cóż, nie zawsze miała już siłę i nie zawsze bal wciąż jeszcze trwał. Powiem ci jeszcze o balu, który odbywał się na Zamku Królewskim. A w międzywojniu Zamek Królewski był też siedzibą prezydenta. I właśnie Ignacy Mościcki zasłynął z tego, że fantastyczne przyjęcia i bale wydaje, słynęły ze świetnej kuchni i teraz Polska. Wszystkie dania przyrządzano tylko i wyłącznie z wyrobów wyprodukowanych w naszym kraju. Zdarzało się, że lokaje byli wystylizowani na epokę stanisławowską. I tutaj wracamy do maskarad. No czy to jest co innego? Trochę tak, ale trochę jednak podobne. I jeszcze jedna grupa, o której nie wspomniałam, a która organizowała bale, które głośnym echem niosły się po Warszawie, to były bale studentów. Szczególnie ekstrawaganckie były te, które organizowano w Akademii Sztuk Pięknych. Zdarzało się, że studenci przebierali się na przykład za poławia czy pereł. Taki strój akurat na jeden z balów w Akademii Sztuk Pięknych zafundował sobie nie kto inny jak pisarz Jarosław Iwaszkiewicz, który w innym roku został królem balu mody w roku 37, wtedy kiedy triumfowała tam jako królowa Nina Andrycz. Także jak widać dopasowywał się, o może tak, dopasowywał się do okoliczności. Tu się zdarzało, że ktoś przyszedł na stracha na wróble ucharakteryzowany, tu się zdarzyło, że przychodzono w strojach, które sugerowały, że jesteśmy z innego kontynentu. Inna tematyka królowała na balach u architektów. Ci robili aluzję do wydarzeń I wojny światowej, kiedy to po raz pierwszy użyto broni chemicznej i w 1933 roku zorganizowali bal, podczas którego były miejsca zaiperytowane, były posterunki odkażające, był też schron bridge'owy. A co? Żeby wejść na taki bal, czy to u prezydenta, czy to bal mody, czy bal na akademii, trzeba było oczywiście zapłacić, ale uczciwie nas powiadamiano też, jakich tańców możemy się spodziewać. Program tańców był szczegółowo rozpisany na bilecie. Zatem jeśli nie pasowały nam pewne tańce, a tylko takie znalazły się na takim bilecie, to można było zawsze się wymiksować. I przechodzimy wreszcie do balów w okresie PRL-u. Czy wtedy w ogóle potrafiono się bawić, spytasz? No pewnie, na różne sposoby. Jeśli chodzi o bale, Agnieszka Osiecka pisała, że oficjalnie bale miały być demokratyczne, ludowe i dla wszystkich, a faktycznie były elitarne, kastowe i zamknięte. Dlaczego? No na przykład dlatego, że trzeba było mieć zaproszenie. Były imprezy organizowane prywatnie, w domach, willach, czasami pałacykach, które jeszcze pozostały w rękach przedwojennych właścicieli. I te prywatne przyjęcia później zostały określone mianem prywatek, na które chodziło się jeszcze w latach 80. czy 90. Były bale kastowe, czyli po prostu różne grupy zawodowe miały swoje bale. Dziennikarze bawili się na balu polityki albo przeglądu kulturalnego. Przodownicy pracy w swoim gronie bawili się na przykład w Pałacu Kultury i Nauki. O samym Pałacu Kultury kilka ciekawostek znajdziesz u mnie na blogu hankawarszawianka.com, więc jeśli masz ochotę, to polecam. Były też bale, których w taki sposób nie określano, a jednak tańczono i bawiono się na nich, choć pod pewnym przymusem. To były tak zwane wieczornice. Wieczornice odbywały się z konkretnego powodu. Powodem były na przykład urodziny Bolesława Bieruta. I tu znowu wrócę do Agnieszki Osieckiej, która pisała, że szła dzieweczka do laseczka i inne ludowe przyśpiewki albo piosenkę Gimnastyka można było tam usłyszeć. Zamiast kieliszków używało się musztardówek, z krepiny robiło się dekoracje i tak trzaśnie to się wszystko prezentowało. Jeśli chodzi o studenckie bale, to one pozostały tak naprawdę bez zmian, hucznie, też głośno i też najczęściej tak, żeby pokazać swoją fantazję i dać upust wyobraźni. I tu znowu były przebrania za wojaka Szwejka, za stracha na wróble, za Sławojkę, za byka. W latach 50. w Liceum Batorego był taki bal, o którym jeszcze długo potem się mówiło. A to dlatego, że parę lat po imprezie do uczestników zaczął przychodzić przedstawiciel policji. Tfu. Milicji. Wyciągał album, otwierał i pokazywał zdjęcie, a na zdjęciu rycerze z twarzą ukrytą pod przyłbicą, białe niedźwiedzie, drzewa, semafory, za które ktoś się dowciapnie przebrał. No i ten właśnie śledczy, prowadząc bardzo ważne i bardzo tajne dochodzenie, pytał: Pani Basiu, czy może Pani ułatwić nam pracę i powiedzieć, kto to jest? Niestety odpowiedź często była trudna. Żeby nie powiedzieć niemożliwa. Prawdę powiedziawszy, zastanawiam się, jak teraz przejść elegancko do zakończenia. Ach, już wiem. W latach 50., w których przed chwilą byliśmy, podobnie jak w latach 60., 70. i 80., miejscami, w których organizowano bale, były też aule poszczególnych wydziałów, m.in. na Politechnice Warszawskiej. No i chcecie tutaj ostrzec przed jednym z takich miejsc, w którym przed kilkunastu już laty miałam nieprzyjemność zabawy karnawałowej. To była aula Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Przepiękne miejsce. Ostatnio zagrało w Królu. Problem polegał na tym, że na posadzce było coś takiego, taki kurz jakby, taki osad, który sprawiał, że po 15 minutach tańczenia panowie wyglądali jakby mieli fraki, na które naciągnęli szare kaloszki, a panie pluły sobie w brodę, bo włożyły balowe, długie suknie. Ten pył po prostu osiadł na sukniach i na spodniach mężczyzn. Fatalnie to wyglądało, także przed tym miejscem niniejszym mogę cię ostrzec. I to wciąż jeszcze nie wszystko. Zanim wezmę cię do najpiękniejszych sal balowych współczesnej Warszawy, to muszę powiedzieć ci, że przygotowałam też dla ciebie artykuł o tym, jak bawiono się na karnawałach w Gdyni, na Helu, ale też w zupełnie innym zakątku dzisiejszej Polski, a wtedy nie, w Książu, u księżnej Daisy. Pod tym podcastem znajdziesz link do artykułu właśnie takiego. Niech żyje bal, nie tylko w Warszawie. No i wreszcie tur przez najpiękniejsze sale balowe. Jeśli chcesz zobaczyć takie właśnie miejsca, to wysyłam cię w pierwszej kolejności, polecam ci w pierwszej kolejności wizytę w pałacu na wodzie. Tam, w sali balowej, możesz się też refleksji oddać, dlatego że architekt umieścił wysoko zegar, który miał przypominać tańczącym, że dzisiaj tańczą, ale nie zawsze tak będzie przyszłość wyglądała. Nad tą salą też wysoko zobaczysz okienko, które jest zawsze przykryte firaneczką. Tam czasami Stanisław August stawał, patrzył na dół, widział, kto przyszedł do niego na bal, po czym, kiedy nie chciał dołączać, wysyłał, wiesz kogo? Bohatera pierwszych minut tego podcastu, czyli księcia Józefa Poniatowskiego. Także on szedł i emablował piękne panie. Dla mnie to jest najpiękniejsza sala balowa w całej Warszawie. Architektem, który ją stworzył, był Jan Christian Kamzecer, i on też odpowiadał za salę balową w Pałacu Raczyńskich. To jest pałac, w którym dzisiaj mieszczą się archiwa i znajduje się on przy ulicy Długiej. Nie jest tam tak łatwo wejść jak do Pałacu na Wodzie, ale może kiedyś Ci się uda, a o samej ulicy Długiej przeczytasz w artykule, który na hankawarszawianka.com znajdziesz. Przyznam Ci się, że raz udało mi się w tej sali balowej zrobić konferencję. No muszę Ci też powiedzieć, że tak prelegentom, jak i słuchaczom ciężko było się skupić na treści wykładu, ponieważ po prostu wszyscy się rozglądali, bo rzadko wchodzimy do tego miejsca. Piękna wnętrza ma też Not na Czackiego i jeszcze jedno miejsce, sala balowa Zamku Królewskiego w Warszawie, i tutaj oczywiście odtworzona po wojnie całkowicie, natomiast tutaj o jednym jeszcze elemencie już na sam koniec końców wspomnę, mianowicie powiem Ci, w jaki sposób, tak przynajmniej dawno już temu mnie uczono, obliczamy dzisiaj, ile par jednocześnie balowało w danej sali. Ponoć patrzono wtedy w inwentarze pałacowe czy zamkowe i sprawdzano, ile jest siedzisk do takiej sali przewidziane. Siedzisk do sali balowej? No tak, bo po każdym tańcu panie ściśnięte mocno w talii muszą mieć szansę na to, żeby chwilę odsapnąć. I kiedy panie siadają, panowie stoją obok i czekają. Także tych siedzisk było tyle, ile naraz mogło się mieścić pań. I tę liczbę mnożymy razy 2, bo każdej pani towarzyszył partner, i tym sposobem wiemy, czy 120, czy 140 osób, jaka była pojemność danej sali balowej. To już wszystko. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że ten podcast Ci się spodobał. Jeśli tak, podziel się nim ze znajomymi, a ja zapraszam Cię na hankawarszawianka.com, a jeśli nie chcesz niczego przegapić, to zapraszam Cię do zapisu na newsletter hankawarszawianka.com/newsletter. Dzięki, do usłyszenia.